Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Walka z oszustwami podatkowymi, a także stworzenie systemu przyjaznego obywatelom to główne cele powołania przez resort finansów Krajowej Administracji Skarbowej. Ma ona połączyć służbę celną z innymi strukturami skarbowości.
Krajowa Administracja Skarbowa będzie działać jako skonsolidowana administracja skarbowo-celna. Jak wskazał minister finansów Paweł Szałamacha, jej zadaniem będzie odbudowa dochodów własnych państwa polskiego. Jednocześnie system ma zapewnić wysoki poziom obsługi obywateli. Szef resortu finansów podkreślił, że tworzeniu kas nie będą towarzyszyć zwolnienia obecnych pracowników zatrudnionych w poszczególnych służbach.
My będziemy dbali jako szefostwo Ministerstwa Finansów, żeby we współpracy tutaj z parlamentem wypracować idealny kształt rozwiązania. A ja osobiście będę dbał o to, żeby ta reforma przebiegała w sposób konsekwentny, ale także z maksymalnym zabezpieczeniem interesów oczekiwań pracowników. Powtarzam po raz kolejny tą frazę, którą się zwróciłem do pracowników skarbówki, że Ministerstwo Finansów, minister finansów jest najlepszym sprzymierzeńcem, najlepszym sojusznikiem dziesiątków tysięcy pracowników skarbówki. A reforma instytucjonalna KAS jest tego dalszą konsekwentną realizacją.
Krajowa Administracja Skarbowa jako kompetentna jednostka do walki z wyłudzeniami podatkowymi to kolejny element uszczelniania budżetu w zakresie danin. Wcześniej rząd wprowadził klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. Na koniec 2015 roku zaległości w ściągalności podatku VAT w Polsce wyniosły ponad 42 miliardy złotych. Z Sejmu dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie dotyczące utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej. System ma wejść w życie od nowego roku.
Byli posłowie Platformy Obywatelskiej utworzyli w Sejmie nowe koło pod nazwą Europejscy Demokraci.
W jego skład weszło trzech polityków usuniętych z partii: Jacek Protasiewicz, Stanisław Huskowski i Michał Kamiński. Do koła dołączył też Stefan Niesiołowski, który wystąpił z PO.
Polityk poinformował, że decyzję o odejściu podjął, ponieważ Platforma zamiast walczyć z PiS-em zajmuje się czystkami wewnętrznymi. Według niego partia przestaje być demokratyczna.
To pokazuje zasięg i skalę kryzysu w PO, oceniła poseł Beata Mazurek, rzecznik PiS-u.
To pokazuje, że Grzegorz Schetyna jednak rządzi Platformą silną ręką i to pokazuje, że wbrew pozorom i wbrew temu, co mówią liderzy, w Platformie wcale nie ma demokracji, bo nie ma swobody wypowiedzi, nie wolno krytykować szefa. Jeśli się krytykuje szefa, to z tej Platformy się wylatuje. Nie dziwi mnie, że panowie tworzą koło, bo przecież w innym klubie parlamentarnym miejsca swojego nie znajdą. I myślę, że tylko koło jest miejscem, gdzie mogą zaistnieć. No nie sądzę, by którykolwiek z klubów parlamentarnych przyjął osoby, które przechodziły z partii do partii, które tak naprawdę wszystkich po kolei krytykowały.
Politolog dr Agnieszka Łukasik-Turecka nie spodziewa się, by więcej ludzi opuściło Platformę Obywatelską.
Z jednej strony rzeczywiście w Platformie Obywatelskiej sytuacja nie jest najlepsza, atmosfera nie jest najlepsza. Części działaczy nie podoba się kurs obrany przez Grzegorza Schetynę, nie podobają się do końca rządy Grzegorza Schetyny sprawowane, umówmy się jednak, ciężką ręką. Z drugiej jednak strony nie spodziewałabym się tutaj jakichś lawinowych odejść, chociażby z tego względu, że działacze Platformy z pewnością mają świadomość, że to Platforma Obywatelska między innymi ma ugruntowaną pozycję na polskiej scenie politycznej i przejście do nowo powstałego koła, koła, które niekoniecznie z czymkolwiek się kojarzy wyborcom czy generalnie obywatelom, będzie stanowiło jakieś ryzyko.
Byli posłowie PO Michał Kamiński, Stanisław Huskowski i Jacek Protasiewicz w lipcu zostali wyrzuceni z partii. Decyzję argumentowano szkodzeniu wizerunkowi partii.
Dzień po decyzji zarządu PO niemal 30 parlamentarzystów partii podpisało apel o przywrócenie ich w szeregi ugrupowania. Autorem listu był Stefan Niesiołowski. Inicjatywę poparli m.in. była premier Ewa Kopacz.
Sejmowa Komisja Regulaminowa zarekomenduje Izbie uchylenie immunitetu prezesa NIK-u Krzysztofa Kwiatkowskiego.
Prokuratura z Katowic chce mu przedstawić zarzuty przekroczenia uprawnień przy obsadzaniu stanowisk w NIK-u. O uchylenie immunitetu wnosił sam Kwiatkowski, który mówi, że nie popełnił przestępstwa.
Krzysztof Kwiatkowski wniósł o uchylenie mu immunitetu także w sprawie wykroczenia drogowego, którego się dopuścił.
Rzeczpospolita informowała niedawno, że PiS pracuje nad nową ustawą o NIK-u, która ma m.in. umożliwić wprowadzenie do Izby osoby pełniącej obowiązki prezesa.
Poseł Włodzimierz Bernacki, szef Sejmowej Komisji Regulaminowej Spraw Poselskich i Immunitetowych, ocenia, że w PiS-ie nie ma dyskusji na ten temat.
tej dyskusji tak naprawdę nie ma. Natomiast rzeczywiście ta totalna opozycja stara się przedstawić wszelkie działania Prawa i Sprawiedliwości jako działania zmierzające do obejmowania czy przejmowania stanowisk. Natomiast jeszcze raz powtarzam, to działanie, o którym tutaj mówimy, jest działaniem zmierzającym do wymierzenia sprawiedliwości tym, którzy dopuścili się naruszenia prawa.
6-letnią kadencję prezesa NIK Krzysztof Kwiatkowski zaczął w 2013 roku.
Ludzkie szczątki odnaleziono podczas poszukiwań miejsc pochówków ofiar zbrodni UB w Bielsku Podlaskim.
W trakcie prac sondażowych na dziedzińcu dawnego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego natrafiono na szkielet ludzki oraz szczątki trzech innych osób.
Andrzej Arseniuk, pełniący obowiązki rzecznika IPN-u, podkreśla, że prace mają związek z prowadzonym przez Instytut Śledztwem w sprawie zbrodni funkcjonariuszy UB w Bielsku Podlaskim.
Prace, które są prowadzone w Bielsku Podlaskim, prowadzone są w ramach śledztwa Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Jest to śledztwo w sprawie zabójstw działaczy organizacji niepodległościowych w siedzibie powiatowego UB w Bielsku Podlaskim w latach 44-56. To śledztwo dało początek pracom na terenie siedziby byłego Urzędu Bezpieczeństwa w Bielsku Podlaskim.
Wszystkie szczątki zostaną przekazane biegłym do ekspertyzy. Badania sondażowe w Bielsku Podlaskim potrwają do końca tygodnia.
IPN zapowiadał wcześniej, że w przypadku odkrycia szczątków w przyszłym roku przeprowadzone zostaną ekshumacje.
W Polsce wciąż nie ma wystarczającego systemu opieki nad osobami zmagającymi się z chorobą Alzheimera lub innym rodzajem otępienia, alarmuje Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. W środę przypadł Światowy Dzień tego schorzenia.
Brakuje standardów leczenia, a instytucjonalne formy opieki nad chorymi są niewystarczające, zwraca uwagę Zbigniew Tomczak, przewodniczący zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera.
Jak przypomina, w 2011 roku stowarzyszenia alzheimerowskie i lekarze działający w Polsce opracowali i zgłosili polski plan alzheimerowski. Do tej pory nie udało się go jednak wdrożyć.
Ten plan alzheimerowski polski pokazuje ścieżkę, jak dojść do tego, by rozpocząć, najpierw zdiagnozować, rozpocząć leczenie, jak w ogóle przeprowadzać badania nad chorobą Alzheimera, później jak wdrożyć leczenie i jak objąć chorego oraz opiekuna, podkreślam opiekuna, systemową opieką, dlatego że opiekun, opiekując się chorym, w zasadzie przeznacza 24 godziny na dobę na tę opiekę, a jak mówi tytuł książki, 36 godzin na dobę.
Organizacje alzheimerowskie we wrześniu prowadzą kampanię edukacyjną dotyczącą tej choroby. Przyświeca im hasło "Pamiętaj o mnie".
W Polsce z Alzheimerem zmaga się ponad 300 tysięcy osób. Z otępieniem żyje natomiast ponad 500 000 osób. Światowy Dzień tego schorzenia obchodzony jest od 1994 roku.
W środę z wizytą do Radia Maryja przybył ambasador Niemiec w Polsce Rolf Nickel.
Dyplomata w rozmowie z naszym reporterem wypowiedział się m.in. w kwestii relacji polsko-niemieckich. Ambasadora Niemiec w Polsce podkreślił, że mimo trudnej przeszłości obecne relacje na linii Warszawa-Berlin są najlepsze w historii.
Wir haben in der Vergangenheit natürlich auch sehr schwierige, tragische Perioden gehabt. Es hat Verbrechen gegeben von Deutschen an den.
W przeszłości mieliśmy oczywiście do czynienia z bardzo tragicznymi wydarzeniami. Z wieloma zbrodniami, które Niemcy popełniali na Polakach i musimy o tym pamiętać i nie możemy o tym zapominać. Jednakże obecnie znajdujemy się na całkiem nowej drodze. Mamy bardzo bliskie relacje. Zarówno na poziomie społecznym, jak i gospodarczym.
Rolf Nickel, ambasadorem Niemiec w Polsce, jest od 2014 roku.
Chrystus żąda od swoich uczniów, by stali się znakiem, kanałami, świadkami Jego miłosierdzia, podkreślił w środowej katechezie ojciec święty Franciszek.
Podczas audiencji generalnej w Watykanie papież przypomniał, że całe objawienie Boga jest nieustanną i niestrudzoną miłością wobec ludzi.
Dlatego, jak mówił biskup Rzymu, Kościół nie może być niczym innym jak sakramentem miłosierdzia Bożego w świecie, w każdym czasie i wobec całej ludzkości.
Jezus wyjaśnił, co dla Jego uczniów powinno oznaczać bycie miłosiernym. dwoma słowami: odpuszczać i dawać, wskazał Ojciec Święty.
Osądzanie, potępianie brata, który grzeszy, jest błędne. Nie dlatego, że nie chcemy uznać grzechu, ale ponieważ potępienie grzesznika zrywa z nim więź braterstwa i lekceważy miłosierdzie Boga, który przeciwnie nie chce zrezygnować z żadnego ze swoich dzieci. Nie mamy władzy, aby potępić naszego błądzącego brata. Nie jesteśmy ponad nim. Mamy raczej obowiązek przywrócenia go do godności dziecka ojca i do towarzyszenia jemu w jego drodze nawrócenia.
Papież pozdrowił też pielgrzymów zgromadzonych na placu świętego Piotra. Zwracając się do Polaków, Ojciec Święty powiedział:
serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Życzę, by wasz pobyt w Rzymie umocnił waszą wiarę i więź z Kościołem. Przechodząc przez drzwi święte, wypraszajcie dar odpustu dla was samych, dla waszych bliskich i zmarłych. Niech to przejście będzie dla was znakiem Bożego miłosierdzia. Niech duch wzajemnej miłości przenika wasze serca i promieniuje tym miłosierdziem, które nigdy nie będzie miało końca. Serca wam błogosławię.
Transmisję z Watykanu przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Środa była ostatnim dniem wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych.
W trakcie swojej kilkudniowej wizyty za oceanem szef państwa polskiego wziął udział w 71. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, a także w szczycie ONZ dotyczącym migracji i uchodźców.
Podczas pobytu prezydent czynił też starania o niestałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Prezydent Andrzej Duda nawiązał do tego podczas środowej konferencji prasowej transmitowanej m.in. przez TVP Info.
Tych rozmów był cały szereg. Pobyt uważam za bardzo udany. Promujemy naszą kandydaturę i mam nadzieję, że w czerwcu przyszłego roku, kiedy będzie zapadała ostatecznie decyzja, kto będzie tym niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych na lata 2018-2019 z naszej części Europy, że to właśnie Polska zostanie tutaj przez delegatów wybrana.
Co roku Zgromadzenie Ogólne ONZ wybiera 5 spośród 10 niestałych członków Rady na 2-letnią kadencję na zasadzie klucza regionalnego.
Polska ubiega się o miejsce z puli Europy Wschodniej, której przysługuje tylko jedno miejsce. W przyszłorocznym głosowaniu rywalem Polski z regionu jest Bułgaria.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.